Okej, okay, to słuchajcie, dzisiaj będziemy kończyć ostatnią tą lekcję, która była tydzień temu. Przypominam temat bogaci i biedni, czyli o królewskim przykazaniu i prawie wolności. I mieliśmy za cel zobaczyć, jak nie postępować, a jak postępować wobec wierzących, bogatych i biednych w zgromadzeniu. Zobaczyć, czym jest królewskie przykazanie, na przykładzie podejścia do bogatych i biednych w zgromadzeniu, i zobaczyć, dlaczego miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Taki był cel studium. I może na początku, zanim jeszcze przejdziemy dalej, to powiedzcie mi, co pamiętacie z tego studium i czego się z niego nauczyliście. Chciałbym, żeby każdy powiedział, to co powie pierwsze, to znaczy, że to zapamiętał.
Bóg nie kusi do złego.
To nie ta lekcja.
Aha, poprosiłem.
Mówimy o lekcji bogaci i biedni, czyli o królewskim przykazaniu i prawie wolności.
To królewskie przykazanie to jest miłować bliźniego jak samego siebie, ponieważ w nim zawiera się całe prawo. Miłować Boga i bliźniego to najważniejsze przykazanie.
Czyli w miłości bliźniego zawierają się wszystkie inne. Tak, to prawda. Tutaj na Skype'ie też Daniel tak pisze. Co jeszcze? Co jeszcze pamiętać?
Że zostaliśmy uwolnieni z niewoli grzechu. To jest prawo wolności. I dlatego powinniśmy żyć w posłuszeństwie Bogu, bo zostaliśmy przez Niego usprawiedliwieni. Już wolni od grzechu, ale w dobrych uczynkach posłusznych, które podobają się Bogu.
Co jeszcze?
To przekracza jedno przykazanie, które jest przekroczeniem tego, że się nie miłuje bliźniego, to tak jakby przekroczył całe prawo, ponieważ jedno przykazanie ciągnie za sobą tak jakby inne. Bo jeżeli ktoś w czymś komuś zrobił krzywdę, to nie ma znaczenia to, że w innych rzeczach mu krzywdy nie zrobił, bo tym jednym przykazaniem złamał to królewskie przykazanie, miłuj bliźniego swojego.
Staje się jedno z wszystkim.
Co jeszcze? A jeszcze co tam było ciekawego w tym fragmencie?
Że status człowieka, czy jest biedny, czy bogaty, nie ma znaczenia u Boga. U Boga liczy się to, jak człowiek wierzy. Czy jest mu wierny. Więc i my powinniśmy na ten sam sposób patrzeć na naszych bliźnich. Nie przez pryzmat tego, czy jest bogaty, czy biedny, tylko przez pryzmat tego, że jest to nasz brat, nasza siostra. Jest to drugi człowiek.
Dobrze, co jeszcze pamiętacie?
Nieważny jest status materialny, a to, że ten, kto uwierzył, jest bogaty w wierze. Bez względu na to, czy jest biedny czy bogaty, właśnie to co Wolina mówiła, jest równy przed Bogiem, tak? I bogaty w wierze.
Tak, co jeszcze? A jeśli ktoś inaczej ocenia wierzących, to co wtedy? Jak taka osoba jest postrzegana w świetle
jak sędzia.
Bożego prawa, tak? Jaki sędzia?
O przewrotnych myślach.
Tak, czyli o złych, etycznie krzywdzących myślach, bo taka ocena jest krzywdząca dla tej osoby. Jeżeli jest taka ocena niewłaściwa, to jaki jest stosunek takiego sędziego do osoby, którą fałszywie ocenił? Nie uhonorował jej. Jak? Słucham? Tak, jest wzgardził, znieważył.
Nie okazał miłosierdzia.
Nie okazał miłosierdzia, dokładnie. Dobrze. A dlaczego jest to prawo wolności? Dlaczego to prawo miłuj bliźniego jest prawem wolności nazwane?
Uwalnia od grzechu.
No, prawo uwalnia od grzechu?
No nie.
Kto uwalnia od grzechu?
Bóg.
Bóg uwalnia od grzechu. Na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie?
Wiary.
Dobrze, no ale na jakiej podstawie? Z wiary w co?
W Jezusa Chrystusa, w Syna Bożego, w Jego ofiarę.
No, bardzo dobrze. Niby rzecz oczywista, ale trzeba o tym pamiętać, że z wiary, ale w bardzo konkretną rzecz, tak? Czyli Bóg usprawiedliwia. No więc dlaczego prawo wolności?
Bo nie jest to
prawo wolności
obciążeniem dla wierzących tylko.
Jest to prawo wolności też od grzechu. Od grzechu ku posłuszeństwu Bogu. I to prawo, kiedy człowiek jest posłuszny Bogu, nie jest dla niego obciążeniem, ale wykonuje je z radością. Dopiero jak człowiek zaczyna przekraczać to prawo, to wtedy to prawo go oskarża i już nie wykonuje i wtedy dopiero zaczyna być obciążeniem.
W przeciwieństwo właśnie prawa grzechu, czyli przeciwieństwo tego, że człowiek był zniewolony, czy wręcz zmuszony nawet, tak, był niewolnikiem grzechu, a teraz jest sługą wolności, tam wiele wersetów, żeśmy czytali.
Znaczy można powiedzieć, że jest akt posłuszeństwa Bogu.
Tak. Daniel pisze, byliśmy wolni od sprawiedliwości, a po usprawiedliwieniu jesteśmy wolni od niewoli grzechu. Tak, jesteśmy wolni i to jest prawo wolności. Nie ku potępieniu, ale jako skutek zbawienia. Prawo wolności, tak. Co jeszcze? Jak jeszcze byście określili? Dlaczego prawo wolności? Bo kilka aspektów poruszaliśmy, tak? Mają mówić i czynić jak ci, którzy będą sądzeni przez prawo wolności. Czyli jak mają mówić i czynić?
Posłuszeństwo Bogu.
Tak jak mówi słowo Boże.
Tak, tak. Czyli prawo wolności, uwolnienie od grzechu, żyć w wolności Bogu. Prawo wolności pokazuje, jak żyć i pozwala żyć w wolności od grzechu. Czyli prawo, które jak jesteś posłuszny, tak jak mówiliście, temu prawu, to żyjesz w wolności od grzechu. Ono daje wolność od grzechu. Posłuszeństwo temu prawu daje wolność od grzechu.
Daje dlatego możliwość wyboru pomiędzy tym, czy zgrzeszysz, czy nie zgrzeszysz. Bo wcześniej, zanim zostaliśmy usprawiedliwieni, no nie mieliśmy takiego wyboru. Wolność polega na tym, że możemy dokonać wyboru.
Tak, możemy wiedzieć, jak postępować, natomiast tutaj jest taki zwrot, zobaczcie, też go omawialiśmy. Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Czyli powiedzieliśmy sobie, tak mówcie i tak czyńcie, jakbyście mieli być sądzeni przez prawo wolności, czyli
słowo.
Tak, dokładnie. Natomiast jak mają mówić i czynić? Powiedzieliście, że w posłuszeństwie Bogu. Czyli to jest prawo wolności wtedy, kiedy my jesteśmy posłuszni. Ono daje nam wolność. Tak. Natomiast kiedy my popadamy w grzech, to już nie czynimy tak, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Bóg nas osądzi za nas grzech, tak? Rozliczy nas. Natomiast czytaliśmy też, pamiętacie, z listu Jana, że ten, kto jest doskonały w miłości, nie boi się sądu, nie boi się momentu, w którym będzie rozliczany z tego, co robi. Czyli Jakub zachęca do posłuszeństwa Bogu, do właściwej postawy wobec innych wierzących, do miłowania bliźniego jak samego siebie, bo to jest królewskie przykazanie, czyli kwintesencja wszystkich. Tak? Jednym słowem byśmy określili stosunek do innych ludzi, relacja z nimi, miłuj bliźniego jak samego siebie. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza, tak jak czytaliśmy. Więc jeżeli człowiek trwa w takim posłuszeństwie Bogu, w tym zakresie, w tej materii, to jest wolny. Właściwie postępuje, nie oskarża nikogo fałszywie, ale właściwie postępuje i traktuje ludzi tak, jak chciałby tego Bóg. Czyli dlatego prawo wolności. Ono pozwala żyć w wolności od grzechu, jeśli jesteśmy mu posłuszni. I Bóg będzie nas rozliczał z każdego uczynku, ale trzeba też pamiętać, że staniemy przed Panem, żeby odpowiedzieć za uczynki dokonane w ciele dobre i złe. I teraz zobaczcie, mamy ostatni fragment, który też chciałbym, żebyśmy krótko omówili. Mam nadzieję, że dzisiaj... Czy są pytania? Czy coś z ostatniego studium Wam nie gra? Czy coś z ostatniego studium wyłożyłem Wam inaczej niż mówi tekst? Czy coś Wam się, no, jak to się mówi popularnie, zazgrzytało? Nie grało Wam z tym, co mówi tekst? Więc jeżeli tak, to bardzo proszę, jeżeli są pytania. Wszystko gra? No co? Idealnie. Dobrze, słuchajcie, w takim razie chciałbym, żebyśmy sobie jednak mimo wszystko przeczytali cały ten fragment. Jeszcze raz, drugi rozdział do 13 wersetu, czyli pierwszych 13 wersetów. Przypomnimy sobie tekst i przejdziemy do tego ostatniego fragmentu, czyli 13 wersetu.
Bracia moi, niech wiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, Pana chwały, będzie wolna od względu na osobę. Gdyby bowiem na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotym pierścieniem i we wspaniałej szacie, i przyszedłby też ubogi w nędznym stroju, a wy zwrócicie oczy na tego, który ma wspaniałą szatę i powiecie: ty usiądź tu w zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie: ty stań tam lub usiądź tu u mego podnóżka, to czy nie czynicie różnicy między sobą i nie stajecie się sędziami o przewrotnych myślach? Posłuchajcie, moi umiłowani bracia, czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują? Lecz wy wzgardziliście ubogim. Czyż to nie bogaci was uciskają i nie oni ciągną was do sądów? Czyż nie oni bluźnią zaszczytnemu imieniu, od którego jesteście nazwani? A jeśli wypełniacie królewskie prawo zgodnie z Pismem, będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie, dobrze czynicie. Lecz jeśli macie wzgląd na osobę, popełniacie grzech i jesteście osądzeni przez prawo jako przestępcy. Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich. Bo ten, który powiedział: nie będziesz cudzołożył, powiedział też: nie będziesz zabijał. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą prawa. Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie się nad tym, który nie czynił miłosierdzia. A miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi.
Mhm. Dobrze. Przejdźmy w takim razie teraz do tego 13 wersetu, ponieważ on jest swego rodzaju podsumowaniem i on jest umocowany w kontekście. Tak mówcie i czyńcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. I teraz Jakub dodaje: sąd bowiem bez miłosierdzia nad tym, który nie czynił miłosierdzia, a miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. I teraz powiedzieliśmy sobie, że te miłosierdzie to co to jest?
Czynienie różnicy między braćmi.
względu na miłość, bo miłość nie czyni zła.
Nieczynienie miłosierdzia czym się objawiało?
No, jako zwanie miłości.
Tak, wzgardzenie.
Wzgardzenie
kimś. Okazać mu wzgardę. Znieważyć go słowem, myślą, czynem. Znieważyć go, poniżyć go. Tak?
Tak.
Okej. Okay. I teraz, jeżeli ktoś taki jest, kto okazuje wzgardę, kto nie czyni miłosierdzia, to swoją postawą poniża innych, będzie sądzony bez miłosierdzia. Jeżeli ktoś się nie lituje nad kimś, to nad nim też nie będzie litości. Teraz, co Jakub ma tutaj na myśli? Zobaczmy sobie taki fragment z Hebrajczyków z 10 rozdziału. Z 10 rozdziału 28 do 31 wersetu.
Kto gardził prawem Mojżesza, ponosił śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski? Znamy bowiem tego, który powiedział: zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I znowu, Pan będzie sądził swój lud. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego.
Mm-hmm. Zobaczcie ten werset 28. I tu jest też użyte słowo miłosierdzie. Mm-hmm. Tak. Czyli jeśli ktoś łamał prawo, to był sądzony jako przestępca. Prawda? Mm-hmm. I sprawiedliwie był sądzony. I teraz popatrzcie, bo chciałbym, żebyśmy zerknęli na to w kontekście tego fragmentu. Ponieważ to stwierdzenie jest połączone ze stwierdzeniem: miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Sąd bez miłosierdzia, kto nie okazuje miłosierdzia, będzie sądzony bez miłosierdzia. Miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Chciałbym, żeby ten fragment właśnie był, żebyśmy go rozpatrywali w kontekście. Co to znaczy, że miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi, a sąd był z miłosierdzia nad tym, który nie okazał miłosierdzia? Bo to jest ze sobą związane. Bo to jest swego rodzaju, bym tak powiedział, przysłowie. Tak należy to traktować, moim zdaniem. Jako pewne przysłowie, które niesie za sobą przesłanie, myśl pewną. I moim zdaniem należy to razem zrozumieć i tak próbuję wam to wytłumaczyć. Natomiast chciałbym, żebyśmy jeszcze dwa fragmenty przeczytali odnośnie miłosierdzia chlubi się przeciwko sądowi. Zobaczmy sobie Ewangelię Jana, 5 rozdział. Czyli mamy tutaj pierwszy fragment, który w kontekście, zobaczcie, również listu należy jak zrozumieć? Że jeśli ktoś nie okazuje miłosierdzia, jeśli ktoś poniża drugą osobę i niesprawiedliwie ją osądza, tak, to łamie prawo. I taka osoba będzie musiała, jak zostanie rozliczona, Jakub mówi?
Jako miłosierdzie.
Nie będzie jej miłosierdzie okazywane, tylko sprawiedliwie zostanie osądzony. A sprawiedliwość wyklucza miłosierdzie. Bo Bóg nas zbawił z łaski. Gdyby chciał nas sprawiedliwie osądzić, to co? Za zapłata za grzech jest śmierć. To jest sprawiedliwy osąd. Natomiast to było miłosierdzie. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus na siebie wziął wypłatę. I nam Bóg przez to okazał miłosierdzie. Prawda? Czyli ktoś był, ciążyła na nim kara, a ta kara została cofnięta, bo ktoś inny poniósł karę. Tak? I teraz okazywanie jest miłosierdzia. Natomiast tutaj próbuję wam pokazać, jeżeli ktoś nie okazuje tego miłosierdzia, niesprawiedliwie traktuje wierzącego, łamie prawo, tak? Powinien trwać, bo dopóki trwa, jest to prawo wolności. On jest posłuszny Bogu, nie boi się, tak? Jest, ma radość z posłuszeństwa. Jeżeli ktoś łamie to prawo, to podlega sprawiedliwemu osądowi. Więc sąd bez miłosierdzia równa się nie, że zostanie potraktowany niesprawiedliwie, ale sąd bez miłosierdzia, czyli sprawiedliwość. Nie miłosierdzie, a sprawiedliwość. Czyli nie należy rozumieć, że on podlega takiej samej ocenie jak tu. Jeżeli ty niesprawiedliwie kogoś potraktowałeś, to ciebie też ty też zostaniesz potraktowany niesprawiedliwie. Moim zdaniem nie o to tu chodzi. Ponieważ kontekst, zobaczcie, wskazuje na to, że ta osoba łamie prawo. A jeśli łamie prawo, podlega sądowi Bożemu. A Bóg sądzi sprawiedliwie. Natomiast sądząc sprawiedliwie, pociąga to za sobą konsekwencje, a nie litość. Ponieważ ty nie okazałeś litości, więc tobie też litość nie będzie okazana. Będziesz sprawiedliwie osądzony. I tu należy, moim zdaniem, tak to rozumieć w kontekście tego fragmentu, który przeczytaliśmy. Że sąd bez miłosierdzia nad tym, który nie okazał miłosierdzia. Czyli jeśli ty nie okazałeś miłosierdzia, które tu jest opisane, podlegasz sprawiedliwemu sądowi. Tak jak inny fragment z Hebrajczyków też wspomina, że taki człowiek podlega sądowi, dlaczego połamie prawo. I to jest sąd sprawiedliwy. Nie ma nad nim, nie ma miłosierdzia. Musi ponieść konsekwencje swojej postawy. I teraz z jednej strony ktoś, kto łamie prawo miłości bliźniego, ponosi konsekwencje swojej postawy. Ale Jakub mówi z drugiej strony, że co? Miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Tak? Czyli ty nie podlegasz już miłosierdziu, ty podlegasz sprawiedliwemu sądowi za swój grzech. Zgadza się? Przynajmniej moim zdaniem kontekst na to wskazuje. Bo ty dokonałeś osądu. Zamiast okazać miłosierdzie, nad tobą też zostanie wykonany osąd. I teraz mówi, że miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi, więc zobaczmy sobie Ewangelię Jana 5,23. Ewangelia Jana 5,23. I do 25 może.
Do 22, co?
Bardzo proszę. Tak, tak, bardzo proszę.
Bo ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał synowi, aby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, nie czci i ojca, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nadchodzi godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, będą żyć.
Czyli tu jest mowa, zobaczcie, że kto wierzy w Syna, ma życie wieczne i przeszedł ze śmierci do życia. Nie będzie potępiony, tak? Czyli został uratowany od tego, co mu groziło. Czyli dostąpił łaski Bożej. Tak? Chciałbym, żebyśmy z tej strony spojrzeli na ten fragment, że taka osoba dostępuje Bożej łaski. I teraz zobaczmy sobie to z tego samego autora, z pierwszego listu Jana, pierwszy Jana, 4 rozdział, pierwszy list Jana, 4 rozdział, i zobaczmy sobie fragment 17-18 werset, który już czytaliśmy.
Tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.
Dokładnie. I teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to z perspektywy takiej, jak mówi Słowo Boże, czyli co? Że ktoś, kto jest, ma właściwą postawę, on się czego nie boi?
Sądu.
Niech przychodzi sąd, ja się nie boję. Jestem wolny. Tak? Nie boję się czego? Konsekwencji. Może mnie, tak jak nawet w świecie się mówi, może mnie sądzić choćby 100 sądów. Ja jestem niewinny. Wiecie, w świecie różnie bywa, tak? Ale taka osoba co daje do zrozumienia innym? Że ona jest sprawiedliwa. Ona nie złamała prawa. Tak jest, tak potocznie jest nawet, jak się w świecie, tak w rozmowach z ludźmi często słyszy. Ja się nie boję. Ja nic złego nie zrobiłem. Jestem wolny, nie boję się. Niech sobie mnie sądzą, niech sobie mnie podają do sądu. Tak? Taka osoba ma przekonanie, że ona jest w porządku. Tak ogólnie, jak mówimy. Natomiast zobaczcie tutaj. Kto nie okazuje miłosierdzia, będzie sądzony bez miłosierdzia. Z drugiej strony, miłosierdzie chlubi się, raduje się przeciw sądowi, bo to słowo chlubi się oznacza inaczej raduje się, śmieje się. Byśmy tak mogli powiedzieć, śmieje się w twarz sądowi. W tym sensie należy to rozumieć. Bo w Warszawce macie góruje. Jakby było większe i ważniejsze. Tu chodzi o, tak mówimy, twarzą w twarz. Miłosierdzie śmieje się w twarz sądowi. Dlaczego?
Bo nie dotyczy sąd miłosierdzia.
Bo jeżeli komuś okazane miłosierdzie zostało, Paweł mówi, jeśli Bóg nas usprawiedliwił, kto nas będzie oskarżał? Pokazuje, że co? Jeśli ktoś został usprawiedliwiony, jeżeli komuś zostało okazane miłosierdzie, to ten ktoś nie boi się. Ale również ten, który okazuje miłosierdzie, on się boi konsekwencji?
Nie,
bo on wie, że ten, że on podlega temu prawu, które ma przestrzegać. I teraz jeśli on okazuje miłosierdzie i miłuje bliźniego jak samego siebie, jest posłuszny prawu, to co go ma oskarżać? Przyjdzie sąd i co? Jestem wolny. Śmieje się w twarz, bo żaden wyrok mi nie grozi. Rozumiecie? On się czuje bezpieczny. Miłosierdzie góruje nad sądem, śmieje się w twarz sądowi, bo jeżeli ja żyję w miłosierdziu, to ja byśmy tak powiedzieli, że śmieje się, ha, 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 co mi możesz zrobić? Nic. Rozumiecie? Chlubi się przeciwko sądowi. Ono jest większe niż sąd, bo sąd nad taką osobą nie grozi. Ale tutaj mamy sąd bez miłosierdzia nad tym, który nie okazuje miłosierdzia. A z drugiej strony miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Więc byśmy można tak spuentować, że miłosierdzie wyklucza sąd. Czyli wyrok. Dlaczego? Bo ja żyję, jak mówi Jan, ja żyję w wolności. Jestem posłuszny Bogu, miłuję braci, nikogo fałszywie nie oskarżam, nikogo nie poniżam.
Nie ma co sądzić.
Nie ma co sądzić. A niech przyjdzie sobie sąd, tak? Rozumiecie? W tym sensie, bo tak by wskazywał kontekst. Żyjcie tak, jakbyście byli, mieli, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Czyli co? Żyjcie w takiej postawie, żebyście mogli powiedzieć, miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Ale jeśli czynicie różnicę, to pamiętajcie, że sąd bez miłosierdzia nad tym, kto nie czynił miłosierdzia. Tu nie rozpatrujemy w sercji wiecznego potępienia i wiecznego zbawienia. Nie o tym, moim zdaniem, Jakub w ogóle tu mówi. Jakub mówi, że poniesiecie konsekwencje swojej postawy. One mogą być różne, bo mogą pociągać ze sobą kolejne rzeczy, bo tu nie jedna nieposłuszeństwo jest. Jest ich tutaj więcej w tym liście omówionych. Ale one się wszystkie, zauważcie, jak będziemy dalej rozważać, jak będziecie czytać, zwróćcie uwagę, że one wszystkie się zawierają w braku miłości do bliźniego. Pożerają się, obmawiają się, kłócą się, obdzierają się, obmawiają się. No, wszystko, co jest wynikiem braku miłości do innych wierzących. One się wszystkie te czyny zawierają w tym jednym. Nie tylko ta tutaj postawa, ale również wszystkie inne. Więc tak bym to rozumiał, że kto nie okazuje miłosierdzia, będzie sądzony bez miłosierdzia, czyli poniesie konsekwencje, zostanie rozliczony ze swojej postawy, ale też ten, który czyni miłosierdzie, nie musi się bać sądu, bo miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Jeśli ja czynię miłosierdzie, bo dostąpiłem miłosierdzia, to nic mi nie grozi. Ja się będę wyrokowi śmiał w twarz, bo żaden wyrok mi nie grozi. Tak bym rozumiał ten fragment. I teraz, jeśli to was nie przekonuje, no to otwieram krótką dyskusję, jakbyście chcieli się wypowiedzieć. Jak to rozumieliście, jak to rozumiecie, czy zastanawialiście się nad tym?
No mi przeszło przez głowę potępienie, wiesz.
No wiesz, no można to rozpatrywać w sensie takim, tak? Bo to nie, może być w końcu. Ale moim zdaniem nie o tym jest tu tutaj w tym fragmencie mowa. Nie w tym zakresie Jakub o tym mówi. Bo treścią listu jest to, żeby się opamiętali. Mhm. Czyli tak, miłosierdzie wyklucza sąd. Jeśli miłosierdzie to nie sąd, jeśli miłosierdzie to już nie sąd, nie wyrok, tak? Jedno wyklucza drugie. Jeśli okazuję miłosierdzie, to już nie sądzę tego kogoś, komu okazałem miłosierdzie. To jest kilka aspektów. I sam nie będę osądzony za brak miłosierdzia. Bo miłowanie bliźniego to między innymi okazywanie mu miłosierdzia, gdy trzeba. Pamiętacie tą przypowieść z Ewangelii Łukasza, kiedy uczony w piśmie pyta Pana Jezusa, kto jest moim bliźnim? Tak, że co to, jakie jest największe przykazanie? No i Pan Jezus mu mówi, tak, że miłuj bliźniego, Boga ponad wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Ale mu to nie wystarczyło, z tego co pamiętacie, bo mieliśmy to w niedzielę, rozważaliśmy i też czytaliśmy z Łukaszem. Jemu to nie wystarczyło, on mówi, no to kto jest moim bliźnim? No i Pan Jezus mu wtedy mówi taką przypowieść, jak to Samarytanin się zlitował nad Izraelitą. Tak? I mówi, ty czyń podobnie. Lituj się nad ludźmi i nie patrz na to. Więc okazywanie miłosierdzia jest również postawą miłości wobec drugiej osoby.
I kilku innych tutaj jest przetłumaczone jako triumfuje, nie? Miłosierdzie.
Triumfuje.
Triumfuje nad sądem.
Tak, ale to też.
Znaczy.
Tak, ja patrzyłem, wiesz co, w słownik, co to oznacza. Triumfuje to właśnie znaczy, że jest ponad. Ktoś, kto został, kto jest posłuszny Bogu, komu okazano miłosierdzie, kto okazuje miłosierdzie, on triumfuje nad sądem. Dlaczego? Bo jego sąd nie dotyczy. On jest ponad, on się śmieje wobec sądu, nic mi nie grozi, triumfuje. W tym sensie, taka osoba triumfuje. Jeżeli ja komuś okazuję miłosierdzie, to już go nie osądzam.
No tak, jedno wyklucza drugie.
Tak, jeżeli oni by okazali miłosierdzie temu wierzącemu, biednemu, to nie byłoby miejsca na sąd. Albo niesprawiedliwie osądzasz, albo okazujesz miłosierdzie. Albo jesteś posłuszny Bogu, albo nie. Albo postępujesz jak ten, któremu okazano miłosierdzie, albo nie. Więc sąd bez miłosierdzia nad tym, kto nie czynił miłosierdzia, a mamy potem przeciwwagę, która mówi, że miłosierdzie chlubi się, góruje, przewyższa sąd, tak? Triumfuje nad sądem. Mógłbym powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju przysłowie. Można to cytować, tylko trzeba wiedzieć w jakim kontekście. Bo często jest tak, że ten fragment jest przytaczany zupełnie przy okazji, która zupełnie nie pasuje do tego stwierdzenia. Bo jest takie, ten fragment jest... Ty, Rafał, coś chciałeś powiedzieć, ja przepraszam.
Nie, ja tylko chciałem powiedzieć to słowo, a jeszcze taki przykład może z życia mi przyszedł do głowy. Nie wiem, czy pamiętacie film Krzyżacy. Tam został znieważony poseł krzyżacki i potem w jego ręce oddano, że jeżeli on się zgodzi okazać miłosierdzie tam dla Zbyszka, to okej. I on mówi, wybaczam mu, okazuję mu miłosierdzie jako chrześcijanin, ale jako poseł krzyżacki nie, na śmierć. Jedno, tutaj jako chrześcijanin okazał, ale tutaj no nie, jako poseł nie mogę, tak? No jedno wykluczało drugie, a on chciał taki pokazać, że ja jestem sprawiedliwy, ja jestem w porządku, ja okażę miłosierdzie, ale ten człowiek i tak zginie. To taki przykład z filmu, z powieści, tak? Ale tak w życiu przyszło mi do głowy, że czasami no, wydaje się, no jak, jedno wyklucza drugie, tak? A tutaj właśnie no, jest to pokazane. Miłosierdzie triumfuje nad sądem.
A mi się kojarzy tak w kontekście tego, że sąd bez miłosierdzia z tą historią, gdzie król zawołał swojego sługę, żeby oddał dług. Ten powiedział, że nie ma. Król mu się zlitował nad nim, a sługa poszedł i zaczął tam trzepać swoje podsługi. I tak. Później spotkał go sąd bez miłosierdzia, bo dostąpił miłosierdzia, a za miłosierdzie nie okazał.
Tak, tak. Bardzo Ewa jeszcze pisze, bo Żydzi gardzili Samarytami, już znalazłam.
Tak, tak.
Nie jest napisane, kto był poszkodowany, ale że Samarytanie się zaopiekował, a kapłan i Lewita nie. Tak, bo tam chodzi o to, już Rafał też napisał zresztą artykuł na ten temat, żeby tam widzieć to, co jest napisane. Że żeby okazywać miłosierdzie, a nie przechodzić obok. Więc mówi, ty idź, czyń podobnie. Tak jak zrobił to Samarytanin, który nie patrzył.
Kim
jest. Tylko ci, którzy powinni pomóc, pomogli, a ten, który wydawać by się mogło, że nie, no to on właśnie pomógł, tak? Więc i ty czyń podobnie, nie rób różnicy między ludźmi. Tak, i teraz... już wiem, co chciałem powiedzieć. Chodzi o to, że ten fragment, jak sami wiecie, bardzo często jest używany przy różnych okazjach. Miłosierdzie góruje nad sądem. I problem polega na tym, że czasami on jest używany jako wytrych, żeby usprawiedliwić grzech. Czyli na przykład ktoś jest nieposłuszny Bogu, tak? Postępuje niewłaściwie, tak? Zrobił jakąś, nie zrobił tego, co powinien, tak? I jest usprawiedliwienie, tak? Że miłosierdzie góruje nad sądem, że pomimo, że on tego nie zrobił, to Bóg będzie miał wzgląd na to, że on. Tak, bo miłosierdzie góruje nad sądem, że Bóg mu to nieposłuszeństwo wybaczy. Gdzieś tam ktoś nie tak postępuje, miłosierdzie góruje nad sądem, ty mnie nie osądzaj. Tak? I takie też jest. Używanie tego fragmentu jako wytrych, żeby zamknąć usta ludziom, którzy wskazują, że niewłaściwie postępujesz. Że ty nie masz miłosierdzia. Pamiętaj, sąd bez miłosierdzia nad tym, kto nie okazał miłosierdzia. Jeśli ty dla mnie nie okazujesz miłosierdzia, bo ja tutaj coś źle zrobiłem, a ty mi to wytykasz, to pamiętaj, ciebie tak samo sądzą, tak? Bez miłosierdzia, za każdy grzeszek. I ten fragment...
Jakim sądem odmierzasz, takim i tobie?
Tak, i wtedy przy okazji słowa Pana Jezusa są cytowane, więc pamiętajmy, że próbuję wam to też wytłumaczyć, żebyście byli wolni, kiedy ktoś was będzie próbował zaszachować tymi fragmentami, tymi dwoma wersetami, żebyście się nie dali, żeby nie powstało w was jakieś poczucie winy i strach, że może ten ktoś ma rację. Bo jeżeli zrozumiecie to i to tłumaczenie, które ja wam podaję, was przekonuje, też musicie je przemyśleć, bo ja podaję wam swoje zrozumienie, ale też macie Ducha Świętego i możecie rozsądzić, bo my poruszamy dość poważne sprawy, zauważcie tutaj przy tej okazji. Omawiamy naprawdę bardzo ważne rzeczy, ważne nauki, bo one też pozwalają nam żyć w takiej wolności przed jakimiś takimi oskarżeniami, które są nieprawdziwe, ale które mogą realnie zaprzątać nam głowę. Więc jeżeli ktoś będzie próbował nas tymi wersetami szachować, będzie próbował nam wskazywać, że my jesteśmy miłosierni, bo zwracamy uwagę na jakąś niewłaściwą postawę, tak? Że wskazujemy na potrzebę poprawy, czyją, to żebyśmy się nie dali zastraszyć tym fragmentem, że nie okazujesz mi miłosierdzia, tak? Potępiłeś mnie, oskarżyłeś mnie, potępiłeś mnie i nad tobą będzie taki sam sąd. Okaż mi miłosierdzie i wtedy miłosierdzie góruje nad sądem. Bóg mi to wybaczy. Więc nie o tym jest tutaj mowa. Tu jest mowa o tym, że mamy sprawiedliwie oceniać ludzi, właściwie, we właściwej postawie i pamiętać, że jeśli my miłujemy bliźnich, a ta miłość ma różne oblicza, to nie jest tylko i wyłącznie tolerancja dla niewłaściwej postawy, bo ona wręcz nie powinna być, ale jest to postawa troski o drugą osobę. I teraz jeśli ktoś jest, potrzebuje wsparcia, nawet jeśli jest słaby, jeśli popadł w jakiś grzech, nawet w takiej sytuacji, kiedy popatrzcie, co tu się dzieje u Jakuba, jak on to opisuje, ale on jest pełen miłosierdzia dla tych ludzi. On mówi, oczyście ręce grzesznicy, opamiętajcie się, tak? Zmieńcie swoje postępowanie. Jego myślą jest troska. On ma w głowie troskę o wierzących. Jeśli ktoś wpadł w szpony grzechu, i ma tego świadomość, nie może się z tego wyrwać, to też nie ma sensu już takiemu człowiekowi wbijać w głowę, że on jest zły i niedobry i źle zrobił, bo on już to wie. Trzeba mu pomóc, modlić się o niego, żeby on się z tego podniósł. I teraz też jest pewna mądrość, żebyśmy zawsze sprawiedliwie osądzali ludzi, żebyśmy mieli troskę o nich z zamiarem, że ten człowiek ma powstać z tego, w czym się znalazł, tak? Żebyśmy zawsze oceniali wierzących tak, jak ich wiara wygląda, a nie jak ich portfel wygląda. Prawda? Żebyśmy równo traktowali, w sensie równo, tak samo z szacunkiem każdego. Żebyśmy takiego samego języka używali do każdego. Żebyśmy takie same myśli mieli o każdym. Żebyśmy się potrafili modlić i błogosławić każdego, a nie tylko tych, a innych to już nie. I wtedy pamiętajmy, że miłosierdzie góruje nad sądem. Bo jeśli mamy taką myśl o tej osobie, to już nie ma miejsca tam na sąd tej osoby. Ale i też my jesteśmy wolni. W tym sensie należy patrzeć na ten fragment, a nie, że ktoś czegoś nie zrobił, tak? Ktoś coś zaniedbał, nie mógł i teraz co Bóg zrobi z tym, skoro Bóg kazał to zrobić, a ty tego nie zrobiłeś. Miłosierdzie góruje nad sądem. I to jest takie stwierdzenie, wytrych do otwarcia wszystkich drzwi, gdzie nie umiem wytłumaczyć, nie mam odpowiedzi na to, bo nie da się na to odpowiedzieć, no to jest słowo, powiedzenie wytrych. Miłosierdzie góruje nad sądem. Ale często ono się nijak ma do sytuacji, która jest omawiana. Więc warto o tym pamiętać, warto sobie utrwalić, o co tutaj chodzi. Od czasu do czasu powtórzyć sobie tę lekcję, żeby pamiętać, o co chodzi. I kiedy będziemy mieli na świeżo cały czas to w naszych głowach, to też będziemy potrafili to raz zastosować w swoim życiu, a dwa też nie dać się zaskoczyć różnym osobom, które będą próbowały nas wybić, jak to się mówi, z dobrej drogi. Słucham. Jeżeli macie, chcielibyście coś dodać, coś wam nie gra tutaj. Omawiamy to dość dokładnie, z tego co pamiętam, poprzednim razem tak dokładnie tego nie omawialiśmy. Tym razem jakoś dzięki Bogu mogłem to dokładnie wam wytłumaczyć. Sam też się wiele nad tym zastanawiałem, ale jakoś tym razem dzięki Bogu jestem w stanie wam to klarownie wszystko wytłumaczyć w prostych słowach i chwała Bogu za to. A wy musicie sobie rozważyć.
W takim razie mam pytanie. W 2.13 słowo sąd dotyczy tego trybunału Chrystusowego?
Nie, ogólnie dotyczy odpowiedzialności za postępowanie. Ktoś jest nieposłuszny Bogu, to czeka go sprawiedliwa ocena jego nieposłuszeństwa. A nie, że Bóg zrobi, przymknie oko, powie okej, miłosierdzie góruje nad sądem. Nie, jeśli ktoś nie okazuje miłosierdzia, jeśli ktoś łamie przykazanie miłuj bliźniego jak siebie samego, to musi pamiętać, że zostanie za to sprawiedliwie osądzony. Ale miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi, ponieważ jeśli ktoś jest posłuszny Bogu i postępuje tak, jak ten, który będzie sądzony przez prawo wolności, jego postawa góruje nad sądem. On śmieje się sądowi w twarz, byśmy tak powiedzieli. Tak jak te tłumaczenie, tam ten przekład, triumfuje nad sądem. Więc tu mamy po prostu taki kontrast, przeciwwaga jedno drugiemu, żebyśmy zobaczyli. Z jednej strony jest tak, z drugiej strony jest tak. Więc tutaj ten sąd, moim zdaniem, chodzi o odpowiedzialność za postawę, a kiedy postawa jest właściwa, nie ma odpowiedzialności. Dlaczego? Bo ja nic złego nie zrobiłem. Więc żebyśmy zobaczyli, co to znaczy żyć tak, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności, i żyć tak, jak nie żyć tak, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Jeśli ktoś jest nieposłuszny Bogu, to nad nim będzie sąd bez miłosierdzia, tak? Jakub nie umawia tutaj, jak to technicznie ma wyglądać. Zostanie sprawiedliwie osądzony ze swoją postawę.
Czyli jeżeli w swoim, na praktykę przykładając, jeżeli w swoim życiu żyje zgodnie z królewskim przykazaniem, miłuje bliźniego jak samego siebie, tak? No to wtedy ja
nie boję się
to sobie. Miłosierdzie triumfuje nad sądem. Ja nie muszę się bać sądu, bo żyję tak, jak trzeba. Jeśli natomiast nie żyję tak, jak trzeba, zaczynam żyć po swojemu, w grzechu, no to dotknie mnie Boży sąd. I teraz nie mówimy o w kontekście sądu zbawienia, wiecznego potępienia i tak dalej, tylko
zostanę
ogólnie,
z tego rozliczony.
No bo przecież Biblia wielokrotnie mówi w innych miejscach, że każdy podlega karceniu również już teraz, tutaj. Jeżeli zaczynasz czynić źle, to już ponosisz konsekwencje. Tam Paweł, ten sąd chrystusowy, tam jest użyte słowo
Trybunał
Bema, i to jest konkretne słowo. Także
słowo
raczej,
Bema oznacza
jeśli
trybunał.
Jeśli tu nie ma go użytego, to raczej,
nie,
nie,
wiem,
słowo,
raczej nie.
Słowo greckie Bema oznacza trybunał. To jest inne słowo niż sąd. Ono nie jest dokładnie tym samym. Oznacza troszeczkę inną, ale też pewne rozliczenie.
Tak,
tak?
Oczywiście.
Natomiast
specyficzne słowo, chyba 2 czy 3 razy użyte.
Jest jeszcze w Jakuba na koniec pewna taka przesłanka, która też, bo patrzymy na najbliższy kontekst. Jak zobaczycie ostatni werset, to niech ten wie, kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Więc też ważne jest, że człowiek, który jest nieposłuszny Bogu, musi się opamiętać, tak?
Tego nie wklepiamy po plecach.
Ale też on musi się opamiętać, tak? Ale musi przed Bogiem i przed ludźmi. Dlatego studium przepraszanie i przebaczenie ten temat poruszało. Że nie wystarczy czasami tylko, o Panie Boże, przepraszam, że ja go tam źle potraktowałem. Ty idź jego najpierw przeproś. Jeśli on jest, może to ty najpierw idź napraw sprawę też z nim. A nie tylko z Bogiem i uważa, że jest okej. Okay. To jest jak gdyby bardzo złożona sprawa, natomiast trzeba również pamiętać, że osoba nieposłuszna Bogu podniesie konsekwencje swojego nieposłuszeństwa. I nie ma to znaczenia, że niewierzący będą osądzeni za swoje postępowanie przed Bogiem, ale również wierzący poniosą konsekwencje i one mogą być od stanięcia na Trybunale Chrystusowym i rozliczenia jako ci, którzy są uratowani, ale również Biblia mówi w wielu miejscach o tym, że są tacy ludzie również, mogą trafić na sąd ostateczny i zostać potępieni. Ci, którzy ostatecznie odrzucili Chrystusa, czyli też pogardzili Nim, nie okazali Mu szacunku, źle go osądzili, korzystając z łaski, tak? Czyli też tutaj należy pamiętać, że inne fragmenty Pisma Świętego o tym uczą. Natomiast moim zdaniem Jakub bardziej wskazuje na sprawy doraźne, żeby ci, którzy tak postępują, otrzeźwieli i odwrócili się od swojego postępowania, tak? żeby oczyścili ręce, wtedy Bóg się do nich zbliży. Jakub tutaj mówi, jeśli ty trwasz w tym, to pamiętaj. To nie jest tak, że miłosierdzie w twoim wypadku góruje nad sądem. Nie, nie. Bóg cię rozliczy za to. Więc opamiętaj się. W tym, moim zdaniem, zakresie Jakub tutaj wypowiada te znamienne słowa, które są właśnie zawarte w tym 13 wersecie. I również 12, tak? Bo 12 i 13 ma ze sobą bardzo ścisły związek, bo jest jak gdyby jedną myślą, którą Jakub rozwija. Ja mam, czy to jest zrozumiałe? Czy ja zrozumiale to wytłumaczyłem? Czy przystępnymi słowami wam to wytłumaczyłem?
Teraz zrozumiałe.
Chyba na tyle, na ile można, bo nie jest to łatwe.
Jest to pewna interpretacja również, ale starałem się trzymać kontekstu. Starałem się też nie uniwersalizować tego fragmentu, bo można tak zrobić i potem go przylepiać wszędzie. Moim zdaniem nie wolno tego robić. To jest zbyt poważna sprawa tutaj, zbyt dalekosiężne słowa, zbyt ważkie, żeby można je było przypinać sobie wszędzie. Więc moim zdaniem należy je właściwie zrozumieć w kontekście i wtedy jestem bezpieczny, że nie będę tego używał, czy nie pojawi się takie w mojej głowie myślenie w sytuacji, w której nie powinno ono mieć miejsca.
Ja jeszcze chciałem nawiązać właśnie do tego, to co mówiłeś wcześniej, niebezpieczeństwo wykorzystywania jednego wersetu do dowolnych celów tak naprawdę. I kilka razy w życiu też to widziałem, czyli Biblia jasno mówi, podam przykład, tak? Biblia jasno mówi, że jeżeli grzesznik, nieraz to czytaliśmy, rozważaliśmy, zastanawialiśmy się nad tym, że jeżeli grzesznik w zgromadzeniu nie chce się opamiętać, jest napominany tam przez brata, przez większą liczbę osób, tak? W końcu przez cały zbór on nie chce się opamiętać, to co? No to mają wszyscy powiedzieć, alleluja, miłosierdzie góruje nad sądem i zostawiamy sprawę. Nie, Biblia przedstawia nam obraz, apostoł Paweł wyraźnie mówi do Koryntian, wy zgrzeszyliście, nie wykluczając, nie zabraniając przychodzić na zgromadzenia temu, który dopuścił się tego grzechu, tak? To jeżeli Paweł, no i w tym momencie może pojawić się problem, no to jeśli ktoś zrozumie źle Jakuba tutaj, to powie, no apostoł Paweł nie zastosował tutaj wersetu z Jakuba. Dlaczego? Powinien powiedzieć, okej, on grzeszy, ale pamiętajcie, miłosierdzie góruje nad sądem, zostawcie go w spokoju. Ale Biblia sobie właśnie nie przeczy, tylko trzeba dobrze to zrozumieć, nie wyciągać wersetu z kontekstu, nie robić z nim, co się chce. Bo inne miejsca wyraźnie w Biblii mówią, co w sytuacji, kiedy na przykład w zgromadzeniu grzesznik nie chce opamiętać się ze swoich grzechów. Sprawa jest dosyć jasno i klarownie przedstawiona, tak? To jest inny temat po prostu. Nie wolno dowolnie szafować wersetami, bo mi pasuje teraz akurat.
Warto też zauważyć przy tej okazji, co nieczęsto moim zdaniem jest, na co nieczęsto jest zwracana uwaga. Że w sytuacji, kiedy pojawia się, tak jak tutaj, taki grzech, o którym mówimy, niby wprost o tym Jakub nie mówi, ale musimy też zwrócić uwagę, że formy braku szacunku, poniżania innych czy złej oceny innych mogą się pojawiać również w sytuacji, kiedy ktoś grzeszy, niewłaściwie postępuje i jego postawa wywiera destrukcyjny wpływ na innych. Paweł, bardzo ciekawe, że Paweł w liście do Koryntian zauważył to i powiedział, że odrobina kwasu zakwasza cały zakwas, tak? Cały zaczyn, ciasto całe, odrobina kwasu. Usuńcie, żebyście wy byli przaśni. Nie on, wy. Miał troskę o pozostałych wierzących, dlatego że widział, że Paweł okazywał miłość w tym momencie, bo miał troskę o wierzących. A osoba, która trwa w nieposłuszeństwie, która nic sobie nie robi, śmieje się, byśmy powiedzieli, w twarz temu, co mówi Bóg, tak? Bo ona uważa inaczej i nie dość czuje się pokrzywdzona, trzeba też zobaczyć, że ta osoba nie okazuje miłości innym wierzącym. ponieważ ona nie szanuje ich. Ona ich w pewien sposób poniża. Powoduje, że te osoby gorszą się w sensie, że przychodzą im złe myśli do głowy. Że one się zastanawiają nad tym, dlaczego ja w takim razie mam być posłuszny Bogu. Jaki to ma cel? I gorszą się w tym sensie, że stają się gorsi. Bo pojawiają się w ich głowach złe myśli, chęć do złej postawy, może nie u wszystkich, ale trzeba pamiętać, że taka postawa jest również złą postawą wobec wierzących, która powoduje, że te osoby mogą zejść na złą drogę, obserwując tą sytuację. Więc warto to zauważyć, że to nie jest tak, że osoba, która coś tam źle robi, ona nikogo nie krzywdzi. Krzywdzi wszystkich. Krzywdzi wszystkich, bo ludzie to widzą i ludzie wyciągają wnioski. Tak samo jak tu. Bogaty niewłaściwie postępuje, a go się chołubi. A przychodzi biedny, który dobrze postępuje i go się poniża. Co mają pozostali wierzący powiedzieć? Którym to nie pasuje? Co w ich głowach się pojawia? Zgorzknienie, niezadowolenie, bo najwyraźniej tu jest to skierowane też do tych, którzy mogą to zrobić, czyli do tak zwanych przywódców, czyli starszych, bo oni decydują, tak? To nie jest jakiś tam pierwszy z brzegu wierzący, tylko przyszedł i ten go sadzał pod nóżka, co tu jest też jakimś tam pasterzem, tak? Więc jeżeli taka jest postawa, to co mają wierzący pomyśleć? To nie tylko ta osoba, ale również inne. Więc warto na to zwrócić uwagę, że pamiętajmy o tym, jak nasza postawa się przejawia, jak w naszej postawie się przejawia miłość do braci i sióstr. Że ona może mieć różne formy. Że czasami jest tak, że nasza swawolność, nasza niewłaściwa postawa, czy nasz język, czy nasze zachowanie, czy bycie, czy niebycie, różne rzeczy. Czy przypadkiem one nie oddziaływują negatywnie na braci i siostry? Czy ja w ten sposób również okazuję miłość im? Że jestem osobą, która jest zbudowaniem dla innych. Rozumiecie? Że to nie jest tylko tak, że nie wiem, tutaj tak dosłownie przyszedł, a ty tutaj siadaj, tu dla ciebie krzesła nie ma, a ty tam w końcu. Nie, to tak było. Natomiast to ma różne odcienie. Odcienie. I możemy w różny sposób nie okazywać miłości wierzącym. Warto się nad tym zastanawiać. Warto prosić też Boga, żeby te odcienie zobaczyć, tak? Żeby nie widzieć tylko białe, czarne, ale żeby zobaczyć też w przenośni różne odcienie szarości, żebyśmy byli wyczuleni na to i też żebyśmy mogli rzeczywiście powiedzieć, że w naszym życiu miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Moim zdaniem w tym zakresie, w tym kontekście należy ten fragment rozumieć.
Jeszcze jedną mam uwagę na ten temat w kontekście całego listu Jakuba. No chyba Jakub najlepiej rozumiał to, co pisze, tak? A zwraca się przecież nieraz w takich bardzo ostrych słowach do wierzących, tak? Cudzołożnicy i cudzołożnice. To pisał ten list jakby z miłością do nich, czy wiecie, z taką nienawiścią? No wiemy, że pisze to, żeby oni się poprawili, tak? A nie żeby się pogorszyli. Czyli on pisze to z troską, aczkolwiek używa, kiedy trzeba, nawet mocnych słów wobec ich. Nazywa rzeczy po imieniu, po to, żeby oni stali się lepsi, żeby zawsze stali...
Rozpoznali te rzeczy.
Dokładnie, dokładnie.
Mogą tego nie widzieć, tak?
To też jeszcze jeden przykład z samego listu Jakuba. Jak nie należy stosować tego wersetu?
Należy oceniać wierzących we właściwy sposób, ze względu na to, kim są w Bogu, a nie kim są w świecie. Dobrze, słuchajcie, to zróbmy sobie w takim razie takie podsumowanie. Co możemy powiedzieć o zaleceniach z tego fragmentu dla adresatów? Jeszcze raz, już mówiliście, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze sobie powtórzyli teraz, jak gdyby po rozważeniu całości fragmentu, po tym wersecie 12 i 13, żebyśmy jeszcze raz sobie podsumowali. Co mają robić adresaci?
Traktować wszystkich tak samo, nie robić różnicy między biednym a bogatym, a właśnie patrzeć względem Boga na to, co mają, a nie to, co widzimy, co posiadają materialnie.
Czyli jakbyśmy to jednym zdaniem, jako wniosek ujęli.
Okazywać miłosierdzie wszystkim.
Tak, a bardziej szczegółowo troszeczkę, jeśli mielibyśmy to umieścić w przykładzie, który tu jest. Co mają robić adresaci? Dlaczego biednym nie okazano miłosierdzia? Ale dlaczego? Dlaczego bogatym okazano miłosierdzie? Pamiętacie?
Żeby mieć jakieś korzyści.
Profity.
No oni ciągną do sądu. To co trzeba zrobić?
Podlizać się.
Prosta sprawa. A biedny co? Poda się do sądu, a za co?
Nie, co tam.
No to po co mu okazywać? On nic z niego, żadnych korzyści nie wyciągniesz. A tu? To nic, że on ciągnie do sądu. No to tym bardziej. Więc należy okazywać miłosierdzie tym, którzy są biedni i nic nie mają, nic nie mogą dać, tak?
Ani zabrać.
Ale dlaczego mają też okazywać miłosierdzie? Bo co?
Są równi w Bogu.
Bo sami miłosierdzia dostąpili. Co myśmy mogli Bogu dać? Nic.
Cóż masz, czego nie otrzymałeś?
Dokładnie. Tak samo tu. Mamy tak oceniać innych, jak Bóg ocenił nas. Czyli mają okazywać miłosierdzie tym, którzy są biedni i nic nie mogą dać. Szanować ich. Dalej mają traktować wszystkich współbraci jak? Tak samo dobrze, z takim samym szacunkiem.
I tak samo sprawiedliwe.
I to jest sprawiedliwe, byśmy powiedzieli, to jest sprawiedliwe, to jest właściwe. Bo w ten sposób, jeżeli tak będą traktować, to co, to co robią? Jak to się nazywa w świetle prawa?
Sprawiedliwość.
Tak. Jakie przykazanie wypełniają? Królewskie. Tak, wypełniają królewskie przykazanie. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Jak byśmy chcieli być traktowani? Tak jak ten biedny, czy jak ten bogaty?
Z szacunkiem.
Z szacunkiem. Traktujmy innych tak, jak chcemy sami być traktowani.
Chcielibyśmy, żeby nam okazywano miłosierdzie, żeby Bóg nam okazywał miłosierdzie, żeby inni nam okazywali miłosierdzie, tak? To sami też to miłosierdzie
okazujmy. Dokładnie.
Tylko Nie pomylmy tego z brakiem osądzania i oceniania czegokolwiek.
Nie pomylmy tego z niewłaściwą tolerancją, która będzie zamykać oczy na naszą niewłaściwą postawę. Nie o tym tu jest mowa. Ale jeśli oczekujemy szacunku od innych, tego, żeby ktoś nas traktował właściwie, żeby nas nie poniżał, to też nie poniżajmy innych. Jeśli ktoś okazuje miłosierdzie, to co tym pokazuje?
Że miłuje Boga.
Tak, że miłuje Boga. A kto miłuje Boga?
Ten, kto sam dostąpił miłosierdzia.
Tak, a kto to jest ten, co dostąpił miłosierdzia?
Ten, który został usprawiedliwiony z drzewa
Jezusa. Jak on się nazywa?
Dziecko Boże.
No, ci, nad którymi zostało wezwane chwalebne imię.
Człowiek sprawiedliwy.
Są dzieci Boże, tak? Czyli jeżeli ktoś okazuje miłosierdzie, jest posłuszny Bogu, to w czynie pokazuje, że jest kim?
Dzieckiem Bożym.
Dzieckiem Bożym.
Można w czynie okazać, nie okazać tego?
Można.
Ktoś jest dzieckiem Bożym. Jeśli postępuje niewłaściwie, to on w czynie pokaże, że jest dzieckiem Bożym? Nie.
Pokaże, że chodzi w ciemności.
Tak. I Słowo Boże też mówi, że z powodu takiej postawy inni mogą źle mówić o Bogu,
tak.
Jak Piotr. Żeby Bogu nie bluźniono z powodu waszej postawy, tak? Podobnie jak było z Izraelitami kiedyś, że zamiast być przykładem, to oni postępowali często gorzej niż ci, którzy mieszkali wokół nich i to powodowało, że imię Boże było też bluźnione. To zawsze tak było, jak sięgnąć pamięcią. A nic się nie zmieniło również teraz. Dlaczego zakon wolności?
No bo jesteśmy wolni od grzechu.
Bo pozwala?
Pozwala być wolnym.
Pozwala żyć w wolności.
Żyć w posłuszeństwie.
Tak. Jest zakonem wolności, póki jesteśmy mu posłuszni. Tak? Jesteśmy wolni. Proszę tam o ciszę. Zakon wolności, bo posłuszeństwo mu daje życie w wolności od grzechu. Dopóki w nim trwamy. Co to znaczy miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi?
Ten, kto czyni miłosierdzie, nie musi się obawiać sądu, ponieważ nie ma za co być sądzony.
Ten, któremu okazano miłosierdzie i który okazuje miłosierdzie, jest wolny od sądu. Nie boi się. Tak.
Jaż bo moje jest miłe, a brzemię lekkie. Pan Jezus, to co ostatnio mówiliśmy, tak? Przy okazji Ewangelii Mateusza, w kontekście mówiąc do Żydów, ale jak to możliwe, że jarzmo może być miłe, a brzemię lekkie, tak? Jest to możliwe, jeśli żyjesz w posłuszeństwie Bogu. I teraz Żydzi żyli w posłuszeństwie Bogu, przestrzegając prawa mojżeszowego. My dzisiaj żyjemy w posłuszeństwie Bogu, przestrzegając prawa Nowego Przymierza. I wtedy jest to lekkie i miłe, tak? Ale jeśli zaczyna ci to sprawiać problem i ty się tym męczysz, no to trzeba się zastanowić, dlaczego tak jest.
Często się mówi, że prawo mojżeszowe jest prawo mojżeszowe jest przedstawiane jako te, którego się nigdy nie dało wypełnić, które było ciężarem dla Żydów, takim piętnem, jak gdyby, które tylko pokazywało im ich grzeszność. Moim zdaniem nie. Ponieważ przykłady z Biblii pokazują, że byli ludzie, którzy byli posłuszni temu prawu, którzy chcieli postępować zgodnie z wolą Bożą, dla których system ofiarniczy był okazaniem posłuszeństwa Bogu w momencie, kiedy oni nie byli w stanie, ale oni ze szczerym sercem przychodzili. Stąd mamy proroków, którzy są bohaterami wiary i zdobyli chlubne świadectwo. Chlubne świadectwo. A jakiemu prawu byli posłuszni? Mojżeszowemu. I zdobyli chlubne świadectwo. Bóg uznał ich za sprawiedliwych. Rodzice Jana. Anna i jak on się nazywał ten, który Pana Jezusa zobaczył? Jak on miał na imię? Przypomnijcie mi.
Nie.
No,
jak on się nazywa?
Symeon.
Słuchajcie, wiele było osób, które Bóg uznał za sprawiedliwe i które były uznane za sprawiedliwe w świetle prawa nadanego na Synaju. Więc to nie jest tak.
Piotr mówi oczywiście, że czemu chcecie nałożyć to, czego ani my, ani nasi ojcowie nie byliśmy w stanie unieść. Tylko trzeba zrozumieć kontekst, dlaczego Piotr to mówi.
Dokładnie.
On mówi to w kontekście nałożenia tego na pogan, a ma świadomość tego, że każdy przekraczał prawo w mniejszym czy większym stopniu. Tak? Trzeba kontekst zobaczyć.
Tak, trzeba właśnie zobaczyć kontekst. Dobrze, że ten fragment użyłeś. Też myślałem o nim.
Bo ktoś może się powołać na to, ale tak?
Cieszę się, że ty to powiedziałeś, jak gdyby nie ja, ale że też myślimy, tak? Że pewne rzeczy nam się przypominają z Biblii i już je łączymy, bo też jak rozmawiamy z kimś, to zaraz pada argument, ale my już rozumiemy, popatrz na kontekst. O co chodzi? Chodzi o usprawiedliwienie właśnie z tego, że jak gdyby, żeby zobaczyć odpowiednie miejsce tego wszystkiego, tak? A nie to, że to było tylko złe i tylko było ciężarem, tak? Nie
tak
o to chodzi.
Ja tak zauważamy, że i prawo mojżeszowe, i prawo Nowego Przymierza, ono jest ciężkie dla tego, kto nie przychodzi z odpowiednią postawą.
Jeżeli ktoś jest grzesznikiem, to nie jest w stanie być posłuszny Bogu, bo też i nie pragnie
i nie
tego.
Może.
Dopiero potem ma pragnienie taką.
No jeżeli ktoś nie kradnie, to dla niego przykazanie nie kradnie nie jest problemem.
Nie jest problemem.
Natomiast a dla złodzieja, jak on słyszy,
jest.
Nie kradnie, ojej, jak?
Dlatego każdy z nas potrzebował usprawiedliwienia, ale też musimy zrozumieć miejsce prawa od początku świata. Ono miało za zadanie utrzymać w posłuszeństwie. Prewencyjne. I każda umowa ma swoje prawo, tak jak mówimy, od początku świata. I zawsze ono miało za zadanie trzymać człowieka w posłuszeństwie Bogu. Zawsze.
Nawet było nazwane pedagogiem do Chrystusa.
Tak, prawo mojżeszowe. Tak, ale
no,
zawsze,
zawsze
miało za zadanie chronić człowieka. Chronić. Tak samo jest również w przymierzu opartym na kapłaństwie Melchisedekowym, czyli w którym kapłanem jest Chrystus, Bóg Wszechmogący w ciele. Tu też jest prawo, które ma za zadanie chronić nas przed problemami, ale my jesteśmy usprawiedliwieni, troszeczkę inaczej niż wcześniej, tak? My jesteśmy usprawiedliwieni na wejściu, ale ono ma nas chronić. Musimy też zobaczyć, dlaczego te wszystkie nakazy są. One nas mają chronić, a nie być na nas ciężarem. Tak. One mają nas chronić od tego, od czego Bóg nas wyrwał. Tak? Chronią nas. Chyba że tak człowiek tam chce, no to wtedy jak gdyby się przez wszystkie bariery przebije. Tak? Ale nie o to chodzi. Dobrze, no mam nadzieję, że dokładnie to wyjaśniliśmy. Również na Skype'ie wszyscy też to zrozumieli. Mam nadzieję, jeśli nie, to można lekcję powtórzyć, ewentualnie jeszcze się skontaktować ze mną bardzo jakoś konkretnie, jeśli taka potrzeba będzie. Ale mam nadzieję, że to dość czytelnie było wytłumaczone. I teraz, jeżeli nie macie nic przeciwko temu, to ja bym podał pytanie na zastosowanie. Czy okazuję miłosierdzie? Wszystkie pytania są w kontekście lekcji. Przed tygodnia i dziś. Czy traktuję braci i siostry jednakowo dobrze? Tak samo. Tak jakbym sam chciał być przez nich traktowany. To może do każdego można odnieść, nawet nie tylko do braci i sióstr. Jak każdy człowiek może sobie zadać pytanie, czy traktuję innych tak, jakbym sam chciał być traktowany. Czy szanuję ludzi zwyczajnie? Czy wypełniam królewskie przykazanie w kontekście? Tak, czyli rozumiemy, czym jest królewskie przykazanie, czy je wypełniam? Skąd to wiem, tak, że wypełniam je? Czy mogę powiedzieć? Za szybko? Powtórzyć? Czy mogę powiedzieć, że postępuję jak ten, który będzie sądzony przez prawo wolności? Czy mogę tak powiedzieć o sobie? Jeżeli nie wiem, nie jestem pewny, no to trzeba zapytać tego, który wie wszystko i on powie. Tylko nie wsłuchiwać się w szepty, a poczekać dzień, dwa, trzy i Pan pokaże. Zaraz wyjdzie coś. Wyjdzie taka sytuacja, że...
Czy głowa mała.
No. I od razu będziesz wiedział, czy postępujesz jak ten, który jest sądzony przez prawo wolności. Przyjdą próby po prostu zwyczajnie. Jak się Pana zapytamy, nie wiemy, to przyjdą próby. Ktoś powie, to lepiej nie pytać. Tak. Też jakieś rozwiązanie, tylko czy zgodne ze Słowem Bożym, tak? No właśnie. Następne pytanie, ostatnie. Czy mogę powiedzieć, że w moim wypadku miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi? Czyli Innymi słowy, te co wcześniej. Tak? Bo popatrzcie, że te dwa fragmenty, ten 13, 12, 13 werset, to jest jedna myśl. Czy mogę powiedzieć o sobie, że w moim wypadku miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi, czyli jak mówi Jan, czy jestem spokojny? To wszystko, słuchajcie, na dziś. Pomódlmy się.